kiedy przygotowywałem się do tego kazania i coraz więcej o tym rozmyślałem, wyszedł mi cykl kazań. Także tych wszystkich, którzy lubią cykle, zapraszam, ponieważ przez najbliższe niedzielę będziemy mówili o tym samym. Dzieci, jak nie wiedzą, co powiedzieć, kiedy pytają się ich rodzice, o czym było kazanie, mówią o Bogu. Więc tu będzie bardzo podobnie. Chciałbym was do czegoś zachęcić. Tak zupełnie tytułem takiego jeszcze przedwstępu. Chciałbym wam do czegoś naprawdę zachęcić. Czy mógłbyś odpowiadać tak jest, albo na przykład amen, albo alleluja, jeżeli będziesz się zgadzał z tym, co będę mówił? Czy chciałbyś być taki interaktywny? A więc chodzi mi o to, żeby nie przyjmować tylko tak mimochodem, że coś tam leci, coś tam ktoś mówi, ja tak kulturalnie słucham, siedzę, ale jeżeli się zgadzam z tym, co słyszę, powiem, tak jest. Spróbujesz? Jesteś dzieckiem Bożym. Widzicie, nie działa to. Wstydzimy się. To tak jeszcze nie jest w nas, ale możemy to zrobić, możemy to przełamać. To nie jest trudne. Jesteś zbawionym człowiekiem. Poćwiczymy dalej. Twój Bóg jest twoim tatą. Jak się będziesz zgadzał, powiedz, że się z tym zgadzasz. Okej? Okay? Wiecie, od młodości mamy osoby, które darzymy zaufaniem, uznaniem. Jawią się w naszych oczach jako tak zwane autorytety. Od samego momentu. Cytujemy ich wypowiedzi. Chcemy wręcz być tacy jak my, jak oni. Podziwiamy ich profesjonalizm. To, co po prostu fascynuje w nas, w nich. Coś, czego nam na przykład brakuje. Albo jest jakby nieosiągalne wręcz dla nas. Ale oni to mają. I to są autorytety. Dla dzieci największym autorytetem jest... Proszę cię. Tato albo mama. Tato albo mama. Tak powinno być. Największym autorytetem. Ja wiem, że później dzieci jej nabierają świadomości, tak, oglądają telewizję i potem jest Spider-Man przed chwilą tutaj cytowany. Ja to rozumiem. Ale jednak autorytetem są rodzice. Zapisałem sobie taki... Pamiętacie, taki film był? To był nawet serial. Tato, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział. Pamiętacie taki film z lat 90? I często ten aktor, który to grał, Piotr Franceski, musiał się z tym czymś zmierzyć. Ponieważ dla Marcina, kolegi od jego syna, tato był największym autorytetem. Jak tato powiedział, to było święte, nie do zmiany. I on niestety musiał się non-stop z tym konfrontować. I różnie to wychodziło oczywiście. I na tej bazie powstawał cały scenariusz wszystkich odcinków. Ale pokazywało to coś bardzo fajnego, mianowicie, że tato był autorytetem. Nie do podważenia. Tak dużym był autorytetem, że nawet syn od tego kolegi trzymał się tego autorytetu, mówiąc, a tata Marcina powiedział. Czy my jako dzieci Boże również darzymy naszego ojca autorytetem? Jak myślicie? Czy jest on dla nas ostatecznym słowem, ostatecznym zdaniem, z którym się liczymy, niepodważalnym zdaniem? Sami sobie na to odpowiecie. Czy mamy świadomość, kim on jest? Kim jest nasz tato i co to dla nas oznacza? Czy my wiemy, że my mamy lepszego niż ten Marcin ma tatę? Najlepszego, największego, najpotężniejszego? Czasami mam wrażenie, że wierzący chodzą w braku tej świadomości albo gdzieś tak mimowolnie ją pozostawiają. Stąd narodził się cały tytuł i cały cykl kazań zatytułowany Mój Tato Bóg. Mój Tato Bóg. To jest dla każdego z nas najlepszy ojciec. Mój Tato Bóg. Tak się składa, że wiecie, świat deprecjonuje autorytety. I to widzimy. Podważa się je. Zaczyna się od rodziny. Podważa się nawet w sposób taki i zamierzony, i niezamierzony. Kiedy na przykład rodzina, czy rodzice, bo może lepsze słowo, kiedy rodzice To nie matka i ojciec. Próbuje się teraz zrobić tak, że rodzice to również mogą być jednakowej płci. W ten sposób podkopuje się autorytet. Podkopuje się autorytety nauczycieli. Czasami paradoksalnie rodzice podkopują autorytet nauczycieli. Mówiąc, wiesz, ty najlepiej wiesz, ty jesteś okej, a co tam wie nauczyciel? Jak ja to lubię mówić, strzelają sobie wtedy sami w kolano. Ciągle jest autorytet podkopywany i w tym czymś takim żyjemy. I jaki jest tego efekt? Kiedy dorastamy, stajemy się dorośli, to nie mamy autorytetów. Po prostu nie mamy. Autorytetem dla nas jestem ja sam. Albo ten ktoś, kto mówi tak, jak ja chcę usłyszeć, wtedy ten autorytet ma. Jeśli jednak mówi troszeczkę inaczej, nie ma już autorytetu. A więc wtedy, kiedy jest bezkrytyczny względem nas, przyjmujemy go jako autorytet, wtedy, kiedy się z nami nie zgadza, mówimy, ja wiem lepiej. To jest efekt tego, że w takim świecie funkcjonujemy, w takim świecie się narodziliśmy. Inny efekt to jest to, że przenosi się to również na naszą sferę duchową. I kiedy my stajemy się wierzącymi ludźmi, kiedy uwierzymy w Jezusa, kiedy zaczynamy chodzić z Jezusem, to nie jest tak automatycznie, że wszystko, co mówi Bóg, przyjmujemy bezkrytycznie. Po prostu stara natura, przyzwyczajenia, podkopane przez lata, powodują, że jednak nie zawsze wszystko to jest tak, jak Bóg mówi. Jeśli już nie powiem, że nie zgadzamy się, to poddajemy wątpliwość. To jest, przenosi się na nasze podejście do Boga. Dlatego czasami nie wiemy, kim jest nasz Bóg, kim jest mój tato. To są być może takie dla nas oczywiste rzeczy, bo każdy powie, o, Bóg jest wielki, wspaniały, dobry, jak dzisiaj przed chwilą śpiewaliśmy, a ostatnia pieśń to jest jakby wstęp do tego kazania, bo kim On jest. Ale gdyby rzeczywiście, czy powiem tak, wielokrotnie, gdybyśmy to przyjmowali za prawdę, którą się nie podważa, zupełnie inaczej funkcjonowalibyśmy. To jest też efekt taki, że jeżeli nikt nie stanowi dla nas autorytetu, to nie stanowi też nikt, to nie stanowi dla nas Bóg. Powiem wprost, jeżeli nie masz wśród ludzi autorytetów, to i Bóg też nie jest autorytetem dla ciebie. Bez względu na to, co mówisz. To jest tak, jak z kochaniem drugiego człowieka. Jeśli nie wyrażasz tej miłości drugiej osobie, nie reagujesz na przykład na jej potrzeby, to nie mów, że kochasz Boga. Bez względu na to, co mówisz, to nie kochasz Boga. Jeśli nie masz żadnego autorytetu w tym świecie, mówisz, moim autorytetem jest tylko Bóg, to są tylko mrzonki. To jest efekt tego, że przez lata było budowane moje własne ja. Ja wiem najlepiej, ja, jeszcze raz ja. Dlatego tak ważne jest poznanie tego, który jest największym autorytetem, twojego ojca. Tatę, jaki jest twój tato? I chciałbym, abyśmy przeszli przez taki pewien etap, abyśmy zaczęli poznawać tatę, kogo my naprawdę mamy, ponieważ wtedy to ogromnie wpływa na nasze życie. Więc zaczynamy. Informacje o tym, jaki jest Bóg, czerpiemy z Jego słowa. Tak? To jest dla nas, tak? To jest dla nas objawione słowo i w nim widzimy, jaki jest Bóg. W nim Go poznajemy. Nawet to słowo mówi o tym, że jeżeli popatrzymy na zewnątrz, oglądamy świat, wszechświat, ogrom wszechświata, wspaniałe drzewa, lasy, pola, łąki, morze, również to wszystko, Jego dzieła świadczą o Jego wielkości, potędze, miłości, wspaniałości, cudowności. To wszystko mówi o tym, jaki jest Bóg. Jednak więcej widzimy poprzez Jego Słowo. Cały wszechświat o Nim mówi, ale Jego Słowo mówi o Nim najwięcej. On się poprzez nie objawia. I chciałbym, abyśmy poznawali Go po to, aby ten ogląd zmieniał nasze podejście do Niego, tym samym zmieniał nasze życie. Przeczytajmy sobie Jana, 10 rozdział, 30 werset. Jezus powiedział takie słowa, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A w drugim tym fragmencie, w 14 rozdziale, 11 wersecie, też Ewangelii Jana, czytamy, że Mówi Jezus tak, wierzcie mi, ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Wierzcie mi. I to jest niesamowite, że jaki jest Tato, wiemy po Jego Synu. Bo On, Jezus i Ojciec są ze sobą jedno. Więc kiedy mówimy o Synu, mówimy o Ojcu. Kiedy poznajemy Syna, poznajemy jaki On jest, poznajemy Ojca. Bo Ojciec objawił się w Synu. To jest podstawowa rzecz, chciałbym, abyśmy o tym wiedzieli, bo kiedy czytamy o tym, co robi Jezus i dlaczego robi Jezus, jakie ma powody do tego, to jest tak, jakbyśmy czytali o Ojcu. Bo oni są ze sobą jedno. I dlatego odkrywamy Ojca, patrząc na Jezusa. Ja wiem, że są wakacje i pewne teologiczne prawdy jakby trudniej nam przyjmować, ale to myślę, że jest dobrze. Tak? Dzieci mają wakacje, ale dorośli aktywują swój umysł. Dobrze oczywiście, żeby to wpadło później do serca. Wiecie, brak świadomości tego, jaki jest Ojciec, powoduje, że my i tak mamy jakąś świadomość. Źle się wyraziłem. Świadomość zawsze jest, o tak powiem. Tylko może być właściwa lub niewłaściwa. Każdy z nas ma swoje wyobrażenia Ojca. Ba, te nasze wyobrażenie wynika z tego, jakiego Ojca Ziemskiego mieliśmy. Jeżeli weźmiemy sobie to, troszeczkę do tyłu spojrzymy, jak wychowywaliśmy się, jakich ojców mieliśmy, to wyobrażenie powoduje, że gdzieś ono się przebija, kiedy patrzymy na naszego Ojca Boga. Jeśli mieliśmy takich ziemskich, dobrych ojców, łatwiej nam jest patrzeć na Boga Ojca jako dobrego. Jeśli natomiast mieliśmy takich, których niestety nie można wziąć jako wzór do naśladowania, to też i Bóg, trudniej nam to jest przyjąć, jaki On rzeczywiście jest. I kiedy Bóg mówi o sobie jako o Ojcu, to nie dla nas, to nie oznacza tą wspaniałą rzecz, jaka być powinna, ze względu na to, co przeżyliśmy wcześniej. Właściwe wyobrażenie Boga jako Ojca, Jego cechy, kim On rzeczywiście jest, ma zasadniczy wpływ na nasze życie. I chciałbym pokazać poprzez Słowo Boże, jaki jest Twój Tato, jakiego masz Tatę, z kim Ty naprawdę żyjesz, kto troszczy się o Ciebie i jaka dłoń rzeczywiście na Tobie spoczywa. Po pierwsze, jest kilka cech dzisiaj i chciałbym na trzech się zatrzymać. Tato jest samoistniejący. Ja powiem, co to znaczy i później, co to dla nas oznacza. Samoistniejący. W drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi pod krzakiem gorejącym, On go zapytał tak, ale powiedz mi, jakie jest Twoje imię, abym mógł to imię przekazać? Bo to jest ważne. Po imieniu się rozpoznaje człowieka. Jakie jest Twoje imię? I Bóg mu odpowiada, jestem, który jestem. A więc Bóg istnieje sam w sobie. Sam w sobie istnieje. On nie potrzebuje kogoś, który mu daje życia, który mu odejmuje. On sam w sobie istnieje. Nikomu nie zawdzięcza swojego istnienia. Ani od nikogo je nie utrzymuje. Istnieje. Po prostu. W Ewangelii Jana, 5 rozdziale, 26 wersecie, czytamy o tym, co to, jak to się ma do nas. Samoistniejący Bóg. Czytamy o Nim tak. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie. Tak. Dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. On ma życie samo w sobie. Żyje. I Jego Syn, Jezus Chrystus, również ma życie sam w sobie. Dlatego wcześniej powiedziałem, że poznajemy Ojca, kiedy patrzymy na Jezusa. W psalmie, jednym z psalmów czytamy, że u Niego jest źródło życia. A więc samoistniejący Bóg oznacza, że On sam w sobie istnieje i ma życie w sobie. Wszystko zawdzięcza Jemu życie. Nic nie powstało do życia bez Jego po prostu działania. To jest samoistniejący Bóg. On żyje. I to jest taka prawda biblijna. O twoim tacie tak wiemy. O moim tacie tak wiemy. I co to oznacza dla mnie? Jeżeli Bóg żyje, ciągle żyje, to znaczy, że widzi i słyszy. To znaczy, że odczuwa. To możemy poznać po sobie samych. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. A więc Bóg słyszy i widzi. Wiecie, ludzie myślą, że czasami tak nie jest. To jest tak, że dla ludzi, którzy Boga nie poznali, wydaje mi się, że Bóg jest bardzo odległy. On tam gdzieś zamieszkuje, tam gdzieś w kosmosie, albo jest jakimś bytem takim, jakimś tam. Ale Bóg żywy słyszy i widzi. A więc widzi to, co robisz. To są odniesienia dla ciebie, dla twojego życia. Twój tato widzi, co robisz. Jest zainteresowany tym, co robisz. Co dzieje się w twoim życiu. On widzi, kiedy wstajesz rano, on to widzi. On ciebie widzi nawet w tych sytuacjach niekomfortowych dla ciebie. A więc kiedy nagi jesteś pod prysznicem, on cię widzi. On cię widzi, kiedy rozmawiasz ze swoim mężem, kiedy rozmawiasz ze swoją żoną. On cię widzi, kiedy dzieci, to wy, kiedy pyskujecie rodzicom i wy rodzice, kiedy się na nich złościcie. On to wszystko widzi. On widzi, nie potrzebuje twojego tłumaczenia, kiedy ty spotykasz się z twoim prezesem, dogadujecie się lub nie ze względu na wynagrodzenie, które masz otrzymać. On to widzi, nawet jak do ucha komuś szepczesz i mówisz, co ten, a tamten zrobił to, a tamto, to też widzi. To jest właśnie żywy Bóg. Słyszy to wszystko, co mówisz. I uwaga, zwraca na to uwagę. Bo On jest żywy, samoistniejący. On słyszy ciebie w każdym momencie. Nie tylko to, co powiedziałem wcześniej, a więc na ucho, ale kiedy coś głośno wyrażasz. Uwaga, On słyszy twoją myśl. To jest fajna rzecz. Słyszy twoją myśl. Nawet to, co teraz myślisz. A jeśli coś myślisz złego o mnie, to też słyszy. Niedobrze, tak? Jeżeli słyszy... A słyszy, to pomyśl sobie o tym. On słyszy twoje myśli. Jeżeli ty możesz mieć minę, tak? Bardzo, bardzo religijną, bardzo religijnego słuchacza, ale w tym samym momencie możesz być daleko stąd. Tak? Już myślisz, jak będzie, jak pojedziesz drogą do Włoch na wczasy. Albo już widzisz te wody termalne, które ciebie ogrzewają. Ale tu bardzo ładnie słuchasz, kiwiesz. Czasami powiesz tak, jak to zachęcę, to też słyszy. Ja dziękuję Bogu, że nim nie jestem. Byłbym chyba tutaj zdruzgotany w tym miejscu. Ale myślę, że każdy z was byłby zdruzgotany, gdyby poznał myśli sąsiada. I nastała taka cisza. Przestanę myśleć. To jest właśnie żywy Bóg. To, że On jest samoistniejący, to są właśnie... To ma dla nas znaczenie. Tym samym, kiedy cię widzi i słyszy, możesz się do Niego zwracać w każdym momencie. I On nie jest głuchy na to, co mówisz. Nie jest na to obojętny. Nie przechodzi to tak mimo uszu Jego. To jest coś, o czym zapominamy, jaki jest nasz tato. Jesteś ciągle obok Niego. My czasami, wiecie, tak funkcjonujemy, nawet jako wierzący, że coś załatwiamy sprawy z Bogiem, a potem za chwilę załatwiamy jakieś swoje sprawy, po to, żeby znowu za chwilę coś załatwić z Bogiem i znowu swoje sprawy. I nasz dzień wygląda tak, że my jakąś cząstkę dajemy Bogu, jakąś część dajemy sobie, część rodzinie, część komuś jeszcze, część pracodawcy. Ale kiedy popatrzymy na to, że nasz tato jest żywym Bogiem, który słyszy i widzi mnie, to znaczy, że On ciągle ze mną jest. Ciągle i ciągle. I wieczorem, i rano. I kiedy, chłopaku, całujesz się z dziewczyną, Bóg to widzi. On tam jest. i wie, co sobie myślisz. W pierwszym Jana, jeszcze dalej o tych, jakie implikacje z tego są dla nas. Pierwszy Jana, 5 rozdział, 11-13 werset. A tak jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma życia, kto nie ma Syna, nie ma życia. Zobaczcie, że ten Bóg, który jest żywy, który powiedział, że również Jego Syn jest taki jak On i w Nim jest życie, powiedział do nas tak. Chcesz żyć? Miej Syna. Miej Syna. Nie ma innej drogi. Tu mówię do tych wszystkich, którzy próbują żyć własnym życiem, czy nigdy nie oddali życia Jezusowi. Życie jest w Synu. W niczym innym nie ma życia. To życie, które masz, ono się kiedyś skończy. Ale jeśli chcesz żyć dalej, musisz mieć Syna. A dla nas wierzących jest 13 werset. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Koniec, kropka. To jest często tak się ludzie zastanawiają, czy mają życie, czy nie mają życie. Uwierzyłeś, koniec, kropka. I ten jeden aspekt, ta jedna cecha tym, kim jest Bóg, a więc, że jest Bóg samoistniejący, powoduje to, że dzięki temu my żyjemy. I to jest cudowne. I to wpływa na nasze życie. Momentalnie, kiedy szukasz jakiegoś powodu, aby Boga wielbić, to wielbisz Go za życie, które masz w Synu. To wielbisz Go za to, że żyjesz. Bo żyjesz dzięki Niemu. Nie możesz nic dołożyć do swojego życia. Nic. Ani pół sekundy. To jest właśnie z Jego łaski. Drugi aspekt. Druga cecha Boża. Twój tato jest. Jeśli można prosić tą drugą cechę. Twój tato jest wszechobecny. Tam jest istniejący, samoistniejący, teraz jest wszechobecny. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 8 rozdziale, pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, 27 werset, czytamy tak. Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. Nikt Boga nie jest w stanie ogarnąć. On jest wszechobecny, jest wszędzie. A więc nie można go zamknąć do jakiejś przestrzeni. Czasami w kościołach to bywa, że zamyka się tego Boga do takiego pudełka na klucz, żeby nie uciekł. Myślę, że po to, żeby go wypuszczać od czasu do czasu. Nie można Boga zamknąć. Nie można. Bóg jest jednakowo obecny w każdym miejscu. Jednakowo. To jest fajna jego cecha. Jednakowo obecny. Co to oznacza? Tyle samo, jeśli można, bo to my byśmy musieli jako zmierzyć go, tak? Ale tyle samo Boga jest u Andrzeja, kiedy jest na obiedzie u siebie w domu, w Jaworznie, i tyle samo Boga jest u Jasia w solarni. Tyle samo Boga. Bo On jest wszędzie. To jest ciągle ten sam potężny Bóg jest wszędzie. W psalmie 139, i to jest taki większy fragment, fajnie o tym psalmista powiada. Czytamy tak. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? A więc gdzie mogę ujść? Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, a więc umrę i Ty tam też jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, a więc gdzieś hen daleko, gdzieś, gdzie nasz widok dociera, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje, nocą stanie się światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Nie można być z dala od centrum Jego istoty. Bóg jest wszechobecny. Nigdzie nie uciekniesz przed Bogiem. Nigdzie nie schowasz się przed Bogiem, ponieważ On jest wszędzie. Jeżeli mówię, nigdzie nie uciekniesz, to znaczy, że nigdzie Go nie trzeba szukać. To jest coś pozytywnego, bo On jest wszędzie. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich powiedział w ten sposób. W Nim, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. W Nim. To jest cudowne. W Nim jesteśmy, żyjemy, w Nim się poruszamy. Czy macie świadomość, że wszechobecny Bóg jest również tutaj? Nie pogniewajcie się, ale myślę, że my nie mamy tej świadomości. Włącznie ze mną. Jest prawda, która dociera do naszego umysłu, ale jest też prawda, która przetworzona dociera do naszego serca. Myślę, że w wielu przypadkach nie dociera to do naszego serca. Tu jest Bóg obecny. Inną kwestią jest to, że nawet Jezus, przez którego poznajemy Ojca, powiedział, że gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje. Tak? Ja jestem pośród nich. Ale w Nim się poruszamy, w Nim ciągle jesteśmy. Nie da się od Niego uciec, nie da się Go zostawić i nawet kiedy my mentalnie Go zostawiamy, a więc mamy jakiś czas dla Boga, więc w niedzielę, kiedy przychodzimy, wielbimy Pana, pijemy kawę, myślimy, że wtedy jesteśmy tak z Bogiem, ale kiedy już wychodzimy, załączamy samochód, klimatyzację, to Jemu jest za zimno i On odchodzi. Nic z tych rzeczy. Bóg ciągle jest. W Nim się poruszamy. To jest... Ta Jego wszechobecność jest cudowną rzeczą, ponieważ to ma bardzo ważne znaczenie dla nas. I właśnie co to dla nas oznacza? Po pierwsze, nie trzeba wybrać się na pielgrzymkę do odpowiedniego miejsca, żeby Boga odnaleźć. Innymi słowy, nie potrzeba żadnych miejsc, żeby Boga odnaleźć. Nawet wtedy, kiedy Jezus mówi, jeżeli chcesz się modlić, z Ojcem rozmawiać, idź, zamknij się w swojej komorze, nie oznacza to, że On w tej komorze jest, tylko to, że to jest to Tobie potrzebne, żeby troszeczkę oddzielić się od tego świata, w którym funkcjonujesz, żeby mieć taki czas sam ze sobą, z Bogiem. Ale nie dlatego, że On w tej komórce tam jest zamknięty. I nie ma miejsca na ziemi, gdzie On tam jest, a tu Go nie ma. My ciągle w Nim się poruszamy. Kiedy próba tutaj jest zespołu, to tak dla zespołu powiem, On z wami jest. Wy już na tej próbie Jemu gracie. To jest niesamowite, że my ciągle z tym Bogu jesteśmy. Co to dalej dla nas oznacza? Że możemy się do Niego zwracać w każdym momencie. Bo skoro On jest wszędzie, to i w każdym momencie to możemy się do Niego zwracać. A więc nie ma szczególnego miejsca, i czasu, aby się do Boga zwrócić. To jest bardzo fajne. Bóg jest tu i teraz. Ta Jego wszechobecność jednak ma jedną taką ciekawostkę, którą chciałbym powiedzieć. Bóg jest wszędzie, ale nie wszędzie mieszka. To, że Bóg ogarnia cały świat, w Nim jesteśmy, w Nim się poruszamy, nie oznacza, że On wszędzie mieszka. Wiecie, gdzie On mieszka? Ewangelia Jana, 14 rozdział, 23 werset. Czytamy tak. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Jest wiele innych fragmentów mówiących o tym, że mając Jezusa masz życie, a więc to, co daje ci Bóg, i masz Boga. Bóg zamieszkuje twoje życie. Pamiętacie taki fragment, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Świątynią jesteśmy. Jeszcze inny fragment o tym, że jesteśmy świątynią, w której zamieszkuje Bóg. To, że On jest wszędzie, to jest jedna rzecz, ale nie wszędzie mieszka. Jeżeli przyjąłeś Jezusa do swojego życia, Bóg mieszka w tobie. Tak samo, jak mieszka temu, kto siedzi obok ciebie. Ta sama część Boga mieszka w nim. Ale to jest cudowne. Nie tylko to, że nie musimy nigdzie jeździć, żeby poznać Boga, nie musimy nigdzie szczególnie przychodzić, żeby się do Niego zwracać, to jeszcze najlepsze to jest to, że tam, gdzie jesteś, jest Bóg, ponieważ Ty tam jesteś. Wszędzie idziesz z Bogiem. Przychodzisz i chodzisz z Nim, chodzisz non-stop z Bogiem. Dzień w dzień, noc w noc, w czasy, weekend, praca, szkoła, dom, kłótnia, radość, szczęście, miłość. Tam też jest Bóg. W każdym momencie życia. Nie ma lepszej nowiny. Chodzisz z Bogiem. Amen. Zgadzam się z tym. Byłoby bardzo dobre. Wiecie, to nie jest New Age, tak? Że wszyscy jesteśmy bogami. Albo masz cząstkę Bożą w sobie. To nie jest New Age. Ale to jest Boża obietnica obecności Jego w tobie. Nie ja na to wpadłem, nie ty to wymyśliłeś, ale tak mówi o tym Słowo Boże, tak Jezus powiedział. Zamieszkamy. Zamieszkamy. Ja nie wiem, który fragment, ale na pewno twojego ducha. On nie mieszka oczywiście w tym palcu, ani tu na plecach. Jeżeli cię coś boli w plecach, to nie dlatego, że Bóg cię obciążył. Albo On jest taki ciężki. Ale w Nim jesteśmy. I mamy z Nim osobistą więź. Zobaczcie, taki jest Tato. Dlatego, że On jest wszechobecny, dlatego, że mamy Syna, możemy w Nim się poruszać i z Nim chodzić. I nie musimy szukać jakiegoś miejsca, żeby Go odnaleźć. Trzeci aspekt, trzecia cecha Boża, to jest to, że Tato jest wieczny. To jest też taka, nie, to logiczna, o, tam Bóg jest wieczny. Psalm 90, drugi werset, czytamy, że zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat od wieków na wieki, Ty jesteś, o Boże. Zawsze byłeś i zawsze jesteś. Bóg nie ma początku ani końca. Jest nieskończony. Nieskończoność w matematyce się taką ósemką zaznacza. Taki jest Bóg. Nieskończony. Nie można go ogarnąć, że tu jest początek, tu jest koniec. W objawieniu Jana, 4 rozdziale, 8 wersecie, czytamy, że w nim zawiera się czas przeszły, teraźniejszość i przyszłość. Wszystkie te czasy są w Nim. Jest ponadczasowy. Kiedy znaczy wieczny, oznacza również ponadczasowy. Tym samym nie jest ani stary, ani młody. Wszystkie wyobrażenia ojca, że jest stary, tak, broda, siwy, z tym przy uchu, z trąbką przy uchu, są złe wyobrażenia. Również elegant, piękny, młody, tak, 18-latek, wysportowany, to też jest tylko wyobrażenie. Bóg, w którym zawierają się te wszystkie czasy, nie jest ani stary, ani młody. Wiecie, dla nas, człowieka osadzonego w czasie, jest to trudność do zrozumienia. Nam się to kłóci, rozumowo nam się to kłóci. Dlatego, że wczoraj na przykład graliśmy, tak, w piłkę. Dzisiaj siedzimy tutaj w tym miejscu, a jutro będziemy pracować. Tak funkcjonujemy. A On to ma ciągle, teraz. Dlatego o siebie określa, ja jestem. Wiecie, czas to jest coś, co próbujemy ogarnąć. Mamy tam jakieś mierniki czasu. Ale to jest rzecz względna, bo to jest nawet wielkość fizyczna zależna od miejsca, w którym jesteśmy. Popatrzcie sobie na kosmos wieczorem. Naprawdę piękny motyw do uwielbiania Boga. Jak po 11, jak zgasną światła w kuźni, połowę zawsze o 11 gaśnie, uliczne. Widać piękne niebo, jeżeli jest oczywiście bezchmurne. Zobaczcie sobie na gwiazdy. Czy wiecie, że część z nich już w ogóle nie istnieje? Ale je widzimy. Dlaczego? Dlatego, że światło, które dociera do nas, jest tak daleka, tak duży obszar to jest, że po prostu nim to dotarło, to ona już zgasła, jeszcze świecić będzie przez ileś, aż u nas zgaśnie. I dlatego dla nas ta gwiazda istnieje. Ale w Bożej perspektywie dawno jej nie ma. Jej dawno nie ma. Bóg to wszystko ogarnia. Co to oznacza również dla nas, że tato jest wieczny? Ano to, że jesteśmy również przeznaczeni do wieczności. Chociaż mamy swój początek, Bóg każdego z nas stworzył, to jednak otrzymujemy nieśmiertelność. Możesz śmiało sobie powiedzieć, że jesteś nieśmiertelny. Nie jest to twoja zasługa, to jest dar, który mamy w Jezusie Chrystusie. To, że Bóg jest wieczny, oznacza, że On tą wiecznością chce się z nami podzielić i nam ją daje. To jest cudowne. Śmierć fizyczna nie jest w stanie zniweczyć społeczności pomiędzy tobą i twoim Panem. Ona jest tylko przejściowa. W Ewangelii Jana, i to jest ostatni fragment, w 11 rozdziale, 25 i 26 werset, czytamy tak. Jam jest zmartwychwstanie, mówi Jezus, i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Koniec, kropka. Koniec, kropka. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Nie umrze na wieki. I zasadnicze jest to ostatnie zdanie, bardzo krótkie. Wierzysz w to? Wierzysz w to? Zobaczcie, że gdyby nasz tato taki nie był, gdyby nasz tato nie był wieczny, nie mógłby się wiecznością podzielić. Nie mógłby zrobić życia wiecznego. Gdyby sam nie był ponad czasem, gdyby sam nie był wieczny, ciągle istniejący, nie mógłby tobie ofiarować życia wiecznego. By ci ofiarował życie, na przykład 1000 lat albo 2000 lat po twojej śmierci. To ci mogę dać. Ale mówi wiecznie, ciągle. Kiedyś leżałem sobie i próbowałem sobie tak ogarnąć, jak to znaczy ciągle i wiecznie. I tak wiecie, myślałem i tak wiecznie i wiecznie i zgubiłem się w tym. Pomyślałem, to jest niesamowite. I ciągle, i ciągle, i ciągle. Ponieważ my jesteśmy jednak w tym czasie, więc mi to jest trudno zrozumieć. Bo wszystko ma jakiś czas, tak? Mówimy, kiedyś tam na emeryturze, nie? To jest dla młodego człowieka prawie jak wieczność. Ale ci, którzy już są bliżej tej emerytury, to rozumieją, że to tak nie jest tak daleko. A ci, którzy już są na tej emeryturze, wiedzą, że ona nie trwa wiecznie. A dla ZUS-u by było, jakbyś najlepiej skończył. Wieczność mamy. Wieczność mamy. Taki jest nas tato. Kończąc, chcę ci powiedzieć tak, kiedy wierzymy w to, co tato mówi o sobie, jaki on jest, inaczej patrzymy na siebie. Ta właściwa perspektywa ojca powoduje, że inaczej na siebie patrzymy. Z łaski poznaliśmy, dostaliśmy możliwość poznawania ojca, tak? Z łaski. Nikt z nas sobie na to nie zasłużył. Ale kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, możemy poznawać Ojca. Możemy patrzeć na Jezusa, widzieć Ojca. I to, z czym chciałbym was dzisiaj zostawić, to jest to, że twój tato jest samoistniejący. On ma życie w sobie i daje to życie tobie. Po drugie, jest wszechobecny. A więc nie możesz od Niego uciec, ale również w każdym miejscu On jest, a więc nie musisz Go szukać gdzieś daleko, bo jest bardzo blisko. W Nim się poruszasz, z Nim chodzisz. On zamieszkuje ciebie. I po trzecie, nasz tato jest wieczny. I dzięki temu, że poznałeś Jezusa, uwierzyłeś Jezusowi, masz życie wieczne w sobie. Jako dar. I nie umrzesz na wieki. Wiecie, ostatnie słowo. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale my u Pana będziemy razem. Oczywiście nie jako, to już wiemy, tak? Nie jako mąż i żona, bo tam nie będziemy się żenić. Kasiu, no niestety. Grzesiu to jakoś musi zrozumieć. Ale będziemy razem. Nie wiem, jak to będzie, jakie ciała będziemy mieli. Liczę, że tylko chwalebne ciała. Ale pomyślcie sobie, że będziemy się widzieć. O, Józek. Józek mówi, o, Roland. O, proszę, Renia. Piotrze, ty też tu jesteś? O, jak fajnie cię, Jerry, widzieć. Nie wiem, czy będziemy mieć pamięć tych wydarzeń. Być może nie, może lepiej nie pamiętać tego. Nie wiem. Chociaż będziemy mieć, kiedy staniemy przed Bogiem, będziemy mieć świadomość tego, co działo się w naszym życiu. I co zrobiliśmy z życiem. Ale jeżeli będziemy mieć świadomość tych rzeczy, powiesz, o, Marysia, pamiętasz? O, Jasiu, pamiętasz to? A tam pod namiotem, pamiętasz? A pamiętasz tą naszą grupę? Staniemy przed obliczem Bożym i będziemy z Nim żyć wiecznie. Ciesz się, to jest naprawdę radosny dzień. Jak dzisiaj będziesz szedł spać, powiedz, Panie, jesteś ze mną zawsze. Chodzę z Tobą, słyszysz mnie, widzisz mnie i żyję w Tobie. I po prostu tym czymś żyj. I do tego Cię zachęcam. Wstań. To oczywiście nie są wszystkie cechy Boga. Zresztą, gdyby próbować je wszystkie ogarnąć, to myślę, że to nie byłby cykl kazań, tylko jedno wielkie kazanie przez całe życie. A że jednak jesteśmy my ograniczeni czasem, więc to będzie tylko taka retrospekcja kilku cech Bożych. Więc za tydzień kolejny. Mając świadomość tych, o których wcześniej powiedziałem, tego, że Bóg zamieszkuje w Tobie i odpowiada i słyszy, zapraszam, jeżeli chcesz, abyśmy modlili się razem z Tobą, abyśmy wspierali Cię w modlitwie, abyśmy zwracali się do Boga razem z Tobą. Potrzebujesz wsparcia? Potrzebujesz tego, aby zbudować Twoją wiarę? Kiedy stajesz sam, to jest coś innego, bo potrzebujesz wiary, ale czasami jest tak, że wiara obok kogoś wzmacnia Ciebie. Więc jeżeli potrzebujesz wspólnej modlitwy, masz problem, chorujesz, proszę Cię, wyjdź. Są osoby, które Cię będą wspierać, bo jesteśmy Kościołem. A wszystkich innych zachęcam do tego, aby podziękowali Bogu za to, kim oni są w Nim i kim jest Tato. I zacznij modlitwę od słów Tato. Powiedz to. Spróbuj nie mówić Boże mój. Spróbuj w całej tej modlitwie mówić ciągle tylko słowo Tato. A to tak, żeby Cię rozciągnąć. Tato, dziękuję Ci za to, że taki właśnie jesteś. Że mogę Ciebie poznawać przez Twoje słowo. Dałeś swojego Syna i kiedy patrzę na Twojego Syna, widzę Ciebie. I rozpoznaję Ciebie, ponieważ objawiłeś się w Synu. Dziękuję Ci, Tato, za to, że to Ty stworzyłeś mnie, Ty mnie ukształtowałeś i Ty jesteś we mnie. Dziękuję Ci, Tato, za to, że jesteś żywo zainteresowany moim życiem. Dziękuję Ci za to, że Ty słyszysz i widzisz mnie w każdym momencie mojego życia. Że nie muszę gdzieś daleko iść, żeby Ci coś powiedzieć, ale wystarczy, że otworzę usta swoje, moje serce, Ty mnie słyszysz. Dziękuję Ci za to, że moja modlitwa, moja rozmowa z Tobą dociera zaraz. Ona nie jest gdzieś przetrzymywana, ale i dopiero później gdzieś dociera do Ciebie, ale ciągle Ty mnie słyszysz. Dziękuję Ci za to, że taki właśnie jesteś, Tato. Dziękuję Ci za to, że jesteś moim Bogiem. Dziękuję Ci za to, że takiego mogę Ciebie poznawać, bo taki jesteś. Jestem Ci za to wdzięczny. Uwielbia Cię moje serce w tym. Wychwalam Ciebie. I chcę, Panie, z tym żyć. Chcę ciągle mieć tą świadomość, kim Ty jesteś dla mnie, jaki jesteś dla mnie i jakiego wspaniałego Tatę mam i jaki to jest wspaniały i cudowny Bóg. Dziękuję Ci za to, uwielbiam Ciebie i cieszę się i raduję się Twoją obecnością, bo Ty jesteś moją nadzieją, moją siłą, skałą, twierdzą, po prostu wszystkim. Bądź tym uwielbiony. Wywyższam Ciebie ze wszystkich mych sił.